Donald Trump. Informacje w tej sprawie zbiera reporter TOK FM Marcin Starzec.
Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
My bezusłowne.
Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo. Marcin Starzec, TOK FM.
W informacjach TOK FM wracamy do kraju. Jedna osoba zginęła, druga jest w stanie ciężkim po wypadku, do którego doszło na Rysach w Tatrach. Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszukiwanych skierowano pieszą wyprawę ratowników, a po poprawie warunków śmigłowiec mógł wystartować z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg, a warunki są bardzo trudne. Wczorajszy 4 czerwca był 37. rocznicą pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów w Polsce. Komitet Obywatelski Solidarność zdobył wówczas 161 mandatów, co było najlepszym wynikiem, jaki partia mogła uzyskać. Wygrana Solidarności przyczyniła się do obalenia komunistycznego rządu. Jak co roku uroczysty toast wzniesiony został przed dawną kawiarną Niespodzianka, w której w 1989 roku mieściło się biuro wyborcze Komitetu Obywatelskiego.
To, co mnie zaskoczyło, to żeśmy wygrali. Nikt nie przypuszczał, że ta wygrana będzie aż tak przytłaczająca. Nic nie wskazywało, że tak może być.
Chyba mało kto w to wierzył. Myśleliśmy, że ta siła jednak i przyzwyczajenie do starego systemu, do PZPR-u jest silne. Okazało się, że nie. Więc największe i najwspanialsze zwycięstwo w tym kraju.
Ten 4 czerwca roku 89 to jest radosny finał, bo on właściwie nie był spodziewany. To znaczy, że ta cała walka może się zakończyć tak wielkim sukcesem, to w gruncie rzeczy się nie mieściło w głowie.
Toast za wolność przed dawną kawiarnią Niespodzianka odbywa się już od 18 lat. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. O poranku dołącza do nas reporter TOK FM Szymon Kępka. Szymonie, zapowiedź jest, ale kiedy realizacja?
Donald Tusk zapowiedział, że odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w setną rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego.
W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie Wielki Marsz Patriotów właśnie pod tym pomnikiem.
Premier Donald Tusk do honorowego komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu.
Jana Krzysztofa, Hanie, Baltka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza. Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi.
Pozytywnie o pomyśle dotąd wypowiedzieli się byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego jest ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 89 roku. Szymon Kępka, TOK FM.
A kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz przed nami pogoda. W całym kraju zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, także burze. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 18 w Gdańsku, 20 w Szczecinie, 24 w Łodzi i Krakowie, do 25 w Warszawie, Rzeszowie i Lublinie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 7 minut po 7 i będę z Państwem prawie do 9. Zanim się rozstaniemy przed 9, oczywiście będziemy mieli gości. Mówiłem już chwilę temu, że zaczniemy od rozmowy z Maciejem Stachowiakiem, ojcem Igora Stachowiaka. Nie będę streszczał moich zamiarów, ale gorąco Państwa zachęcam do posłuchania tej rozmowy. Po 7.40 profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak to jest z tymi prawami? i jakie ma odczucia pod koniec swojej kadencji. Po ósmej Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego o ogromnym narodowym wzmożeniu, może wzmożeniu narcyzmu narodowego, który się w Polsce na wiele sposobów objawia, ale przede wszystkim objawia się permanentnym poczuciem krzywdy, niedocenienia, my tacy wspaniali i tak dalej, a tu inni tymczasem. Teraz doskonały pretekst do wybuchu kolejnego tego narcyzmu narodowego dała decyzja prezydenta Zełenskiego, żeby nazwać jedną z jednostek ukraińskich, doborowych jednostek imieniem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Sprawa jest złożona, oczywiście będziemy o tym rozmawiali z panem profesorem Szeptyckim, ale myślę, że chwilka ochłody, uspokojenia by się wielu osobom, a właściwie większości naszych politycznych liderów przydała. Po 8.20 Konstanty Geber, współpracownik kultury liberalnej, Roman Niemielski, Gazeta Wyborcza, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, będą naszymi komentatorami prawie do 9.00. Teraz opowiem państwu zgodnie z tradycją, co udało mi się wyczytać w dzisiejszych gazetach ciekawego. Mało jest o Maji Chwalińskiej, jak na ten poziom emocji, który większość z nas przeżywa, czekając na jutrzejszy mecz z Mirą Andrzejewą. O 15 TVN ma ten mecz transmitować. Pewnie wielu z państwa zmienia plany, już przekłada kalendarze, żeby widzieć, żeby zobaczyć. Super Express na ostatniej stronie, to właściwie najciekawsze w temacie dziś, zachwyciła Paryż, podbije Londyn, znak zapytania. No już się zaczyna erupcja apetytu rosnącego wraz z jedzeniem. Sukcesy Mai są jak morze, im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony i można dalej te polskie banały sadzić, ale powiem szczerze, trochę się tego wzmożenia boję, jak w większości wzmożeń, bo one na ogół do niczego specjalnie dobrego nie prowadzą, ale oczywiście Maja, trzymamy kciuki, kto nie trzyma kciuków, ten jest chyba jakiś dziwny. Nie będę cytował tutaj hasła sprzed paru lat. Z rzeczy ważnych, do których teraz przechodzimy, oczywiście tak, wzmożenie antyukraińskie, które się nasila, narasta. Henryk Sawka się obudził, przysłał rysunek, który mi się wydaje prezentuje taki w miarę zdrowy dystans do całego tego wzmożenia. Dwie bryły przypominające polityków, no tak, powiedziałbym starszego pokolenia. Jedna bryła mówi do drugiej. Najpierw Zełenski odebrał order od Dudy. Teraz chcą, żeby Nawrocki odebrał order od Zełenskiego. Śmieszne, ale jakże ponure. W tymże Superekspresie pan Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówi, że prezydent Ukrainy wymierzył policzek Polsce. Na Boga, naprawdę myśli pan, że prezydent Zełenski nie ma nic ważniejszego do rozważania, niż jak wymierzyć policzek Polsce? No, panie ministrze, troszkę rozsądku. Ja wiem, każdy ma jeden pępek, ale nie każdy jest pępkiem świata. Nie każdy pępek jest pępkiem świata. Warto o tym pamiętać, że różne inne ważne rzeczy się dzieją, na przykład wielka wojna światów o wolność i demokrację, w której Zełenski, mając, jak powiedział Trump, nie mając kart, reprezentuje nasz najbardziej żywotny interes narodowy. Poczuliśmy się dotknięci. Może nie całkiem słusznie, o tym będzie za chwilę, ale nawet jeżeli poczuliśmy się dotknięci, to trzeba mieć jakiś umiar w tych reakcjach. Jeżeli, no chyba, że ktoś robi dla Putina. Przepraszam, że używam tego ad Putinum argumentu, ale to rzeczywiście tak po prostu jest. Polscy politycy zaczęli się zachowywać tak w ostatnich tygodniach, zaraz jeszcze do tego wrócimy, w ostatnich dniach, jakby rzeczywiście robili dla Putina, jakby ich największym marzeniem było wykopanie przepaści między Polską a Ukrainą, przepaści, której nie będziemy już w stanie pokonać i która sprawi, że to Putin pokona Ukrainę, a nie na odwrót, co jest w polskim interesie, żeby Ukraina pokonała Rosję w tej wojnie, a w każdym razie, żeby nie uległa. W tym nurcie, w nurcie pana Boguckiego, komentarz Pawła Łebkowskiego, redaktora Rzeczy o historii. No, tu warto jedno rozróżnienie wyraźne zrobić. Przeszłość to przeszłość, była jaka była. A historia to jest opowieść o przeszłości, którą piszą zwycięzcy albo niezwycięzcy, ale którą piszą ludzie. Prowokacja czy ślepota historyczna, pyta Paweł Łebkowski, a może po prostu doraźna, lokalna potrzeba, doraźny, lokalny interes ważny w tej wojnie, a może inna perspektywa, bo przecież Ukraińcy widzą w UPA raczej opór przeciwko Sowietom i walkę o niepodległość Ukrainy, jakiej byśmy nie chcieli, jakiej większość Ukraińców dziś oczywiście by nie chciała, Ukrainy faszyzującej, autorytarnej i tak dalej, ale jednak niepodległej, co jest w polskim interesie. Ta różnica perspektyw jest niezwykle ważna w kontekście powagi, zwłaszcza w kontekście powagi, przepraszam, jaką tej sprawie nadają polscy politycy, nawet politycy bardzo demokratycznego autoramentu, jak Radosław Sikorski, który z całą powagą mówi o toczących się zakulisowych rozmowach, to w dzisiejszym fakcie na ten temat. Czy naprawdę nie mamy ważniejszych tematów do rozmowy z Ukrainą, na przykład jak ją lepiej zbroić, jak ją lepiej wspierać, jak i lepiej pomóc w pokonaniu, czy też stawieniu skutecznego oporu Rosji? No, błagam, naprawdę gdzieś trzeba mieć umiar. Tłumaczy to w Rzeczpospolitej Włodzimir Pesenko-Kijowski, politolog, który mówi o historii. Tak, tak, to rozróżnienie między przeszłością a historią jest bardzo ważne, o historii pisanej w Kijowie. W Rzeczpospolitej także komentarz Bogusława Chraboty, ukraińska pułapka na naszego premiera. Politycy o skrajnie różnych poglądach zgodnie krytykują Włodzimira Zeleńskiego, pisze Chrabota, za nadanie jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Czy ktoś się spodziewał, że powstanie antyukraiński front ponad podziałami? No tak, chyba właśnie tak. Chyba politycy zamiast osłabiać groźną falę antyukraińską, postanowili ją na nią wskoczyć i popłynąć do wyborów. Błagam, nie róbcie tego. Naprawdę nie róbcie tego. Przeciwstawcie się tej fali. Z falą płyną śmiecie. Liderzy polityczni, mężowie stanu muszą czasem, przynajmniej czasem, popłynąć radykalnie pod prąd i wytłumaczyć swojemu społeczeństwu świat, jaki jest, a nie taki, jaki się wydaje na przykład Władimirowi Putinowi. Bardzo ciekawy zespół tekstów w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Andrzej Brzeziński, przepraszam, spowiedź z cudzych grzechów. Prezydent Karol Nawrocki i jego współpracownicy demonstrują, nie wiem czy w pełni świadomie, bardzo starą i bardzo niebezpieczną postawę wyższościową wobec Ukrainy. O tym będziemy jeszcze za chwilę rozmawiali. Bardzo ciekawy też na ten temat tekst w Gazecie Wyborczej Marcina Matczaka. Dwa znaczenia narodu. Politycy prawicy chcą jak zawsze odpowiedzialności moralnej całego narodu ukraińskiego za dawne, realne zbrodnie jednostek i dzisiejsze wyobrażone grzechy grupy. Bardzo polecam ten tekst także. Także bardzo ciekawy tekst Jarosława Mikołajskiego w dzisiejszej gazecie. I had a dream. Przyśniło mi się, że prezydent Polski napisał taki list do prezydenta Ukrainy. Kochany Wołodymyrze, drogi przyjacielu. No, jakbym zobaczył taki list, to chyba bym spadł z tego krzesła w studiu. Bo różne rzeczy można się spodziewać po polskich nacjonalistach, ale nie po deklaracji, ale nie deklaracji miłości wobec prezydenta Ukrainy, kimkolwiek on by był. Polecam też Państwu ogromnie na stronie 15 dzisiejszej gazety dwa ważne, otwarte listy historyka Arkadiusza Kierysa i grupy liderów podziemnej Solidarności, Bujaka, Frasyniuka, Kasprzaka, Łazarewicza, Niemczyka, Seweryna, Skiby, legendy polskiej demokracji, list wzywający polityków do opamiętania w sprawie Ukrainy. Przyłączam się. Teraz informacje, a po informacjach Maciej Stachowiak.
Autopromocja.
Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro.
Emocje rosną.
Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Bo z Media Expert taniej masz.
Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7:21. Informacje Tok FM. Przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. Zapowiedział to prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Załańskiego i Władimira Putina. Załański opublikował list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak najlepiej pracować nad odbudową lasu, a w szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Na koniec sprawdzamy jeszcze, jakie dziś obowiązują maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 9,94 zł. Benzyny 98 6,52 zł, a oleju napędowego 6,40. Oznacza to spadek ceny maksymalnej obu rodzajów benzyny w porównaniu ze środą, podczas gdy cena diesla pozostaje bez zmian. Kolejne informacje w Tok FM o 7:40. Teraz w Tok FM czas na sport.
Sport.
Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszlemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. Jak mówiła po meczu, nie wszystko to do niej dociera.
Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
Kibice Polki, którzy na głównym korcie oglądali jej zjawiskową grę w półfinale, byli zachwyceni.
Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo, Maju. To był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem. Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
Jestem tak wdzięczna Maji i tak serdecznie jej gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym i jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu.
W wielkim finale Maja Chwalińska zagra jutro z Mirą Andrzejewą, która gładko w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. Mecz pokaże Eurosport. A dziś dowiemy się, kto zagra o tytuł w męskim turnieju. Przed nami dwa półfinały, w których tylko jeden zawodnik nie jest na tym etapie niespodzianką. To rozstawiony z dwójką Niemiec Aleksander Zwieriew. O 14.30 zagra z Czechem Jakubem Mężikiem. Wieczorem czeka nas z kolei włoski pojedynek rozstawiony z dziesiątką Flavio Coboli zmierzy się z Matteo Arnaldim, który tak jak Maja Chwalińska jest na początku drugiej setki rankingu. Klaudia Kazimierska wynikiem 3 minuty 59 sekund i 24 setne zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter-Bell. To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie, która powinna z Bell powalczyć o medal na Mistrzostwach Europy w sierpniu w Birmingham. Pozostali Polacy wypadli słabo. Mateusz Kołodziejski był czwarty w skoków z wyższy. Szóste miejsca zajęli Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki i oszczepnik Dawid Wegner. Najlepsza w pierwszych trzech dniach rywalizacji Włoszka Elisa Balsamo wygrała także szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen. Do końca wyścigu pozostały trzy etapy. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
A w całym kraju dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, także temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, to na zachodzie i północnym zachodzie od 20 do 26 na wschodzie i w centrum.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 26 prawie minut po siódmej i mamy już połączenie z panem Maciejem Stachowiakiem, ojcem Igora Stachowiaka. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Może nie wszyscy z państwa pamiętali tę sprawę. Sprzed 10 przeszło już lat, 15 maja 2016 roku został zamordowany na wrocławskim komisariacie Igor Stachowiak. Zatrzymany na rynku, kiedy w nocy wracał z klubu, brutalnie, wyjątkowo zatrzymany, potem brutalnie traktowany w komisariacie, rażony paralizatorem, wielokrotnie przyduszany, maltretowany, zdjęcia z paralizatora trafiły do opinii publicznej. Widzieliśmy na nich człowieka leżącego nago na podłodze i maltretowanego, choć jak powiedział sąd, nie torturowanego, bo nie ma takiego przepisu, że nie wolno w Polsce torturować. No i doszło do sprawy sądowej. Winni policjanci zostali skazani na dość łagodne wyroki, jak na takie morderstwo. 2 lata i 6 miesięcy Łukasz R., Paweł P. i Adam W. po 2 lata więzienia. 10 lat później ojciec Igora Stachowiaka, pan Maciej Stachowiak, z którym będziemy za chwilkę rozmawiali, a właściwie już rozmawiamy, udzielił wstrząsającego wywiadu Super Expressowi, w którym mówił pan: mam wrażenie, że sprawa była wygodna dla polityków, jak byli w opozycji, a teraz jest im niepotrzebna. Najbardziej boli mnie brak sprawiedliwości. Zwrócę się do premiera Donalda Tuska z apelem o wznowienie śledztwa w tej sprawie. Bo pojawiły się nowe okoliczności. Jakie to są okoliczności, panie Macieju?
Może zacznę od tego, panie redaktorze, że nowe okoliczności się pojawiły tak naprawdę tylko dlatego, że nadal kilku dziennikarzy drąży sprawę i nie odpuszcza, że tak powiem.
No, żyliśmy tą sprawą także w naszym radiu miesiącami przecież po tym morderstwie, więc trudno ją całkiem zapomnieć.
Tak, tylko że no tu mówię, jest chociażby z Onetu pan Tomasz Pojączek, który cały czas jakby nie odpuszcza ze swojej strony i to on zlecił opinię, nie ja, żeby ktoś nie myślał, że po prostu tu są jakieś stronnicze działania z mojej strony.
Chodzi o opinię biegłej doktor Marii Rydzewskiej-Dudek.
Tak, która to zmienia i nazwiska, po raz pierwszy osoba się podpisała, bo było wielokrotnie. Rozmawialiśmy z różnymi biegłymi i oni anonimowo nie chcieli oczywiście z imienia, nazwiska wystąpić pod tą opinią.
Bo? Nie chcieli, bo?
No nie chcieli, bo mam wrażenie, że po prostu obawiali się konsekwencji. Wie pan, to jest grupa bardzo wąska, która no później może nie mieć zleceń, po prostu brzydko powiem państwowych od instytucji. Ale pani doktor Rydzewska-Dudek wyraźnie wskazała, że Igor został uduszony. Podpierając się opinią pani doktor, jeszcze dziennikarz dodatkowo wysyłając ten materiał zapytał kolejnego biegłego i on anonimowo, ale potwierdził jej jakby opinię. Bo nie ma wątpliwości. Dziwię się tylko, wie pan, bo panie redaktorze, bo to cały czas mówimy o tym, jak potrzeba przypomnieć sprawy Igora, no to politycy bardzo chętnie mówią, zabiliście Igora. Mówię w tej chwili o politykach, którzy są przy władzy. Oni bardzo chętnie wykorzystują sprawę Igora, że to się stało za rządów PiS-u. Tylko ja chciałbym zadać pytanie, gdzie są te obietnice przedwyborcze wszystkie, które rzeczywiście były, które składał pan nawet premier Tusk, że wszystkie krzywdy ludzkie zostaną naprawione, że będziemy wyjaśniali te wszystkie rzeczy. No to jest chyba, mam wrażenie, no sprawa tak głośna i tak ważna tak naprawdę dla myślę, że dla całego systemu, bo tutaj należy po prostu obnażyć to, co się wydarzyło w tej sprawie. Matactwo prokuratorskie, no nawet w sądzie byliśmy torpedowani, chcąc, składaliśmy wnioski dowodowe, byliśmy po prostu źle traktowani, te rzeczy nie dochodziły do skutku po prostu.
Rozumiem. Pierwsza instancja, druga instancja, te no, bardzo łagodne wyroki od 2 lat do 2,5 roku więzienia. Potem kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara odrzucona jako całkowicie niezasadna przez Sąd Najwyższy, o którym też wiemy mniej więcej, co można myśleć, chociaż to jeszcze było całkowitym przejęciem Sądu Najwyższego przez PiS. I co teraz, czego pan teraz oczekiwał od premiera?
No, oczekiwałbym, żeby może oddelegował rzeczywiście jakiś zespół ludzi, którzy po prostu tą sprawę wyjaśnią i wreszcie byli policjanci zostaną skazani za to, co zrobili, bo to w konsekwencji ich działania. Mój syn nie żyje. Ta sprawa nie została do końca wyjaśniona, bo tak jak rozmawialiśmy, oni zostali tylko skazani za przekroczenie uprawnień i znęcanie się. Nawet w polskim prawie w nazewnictwie nie ma tortur, ale to przecież dzięki ich, że tak powiem, brutalnej interwencji mój syn nie żyje.
No, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem widzieliśmy na własne oczy.
No tak powinno, panie redaktorze, dokładnie. Tak. Według mnie, rozmawiając też ze znajomym sędzią, od razu mi zasugerował w pierwszych dniach, że to jest zabójstwo z zamiarem ewentualnym. I on co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No wie pan, no. Ja walczę po prostu z państwem tak naprawdę, bo dzisiaj mam wrażenie, że to państwo się broni po prostu nawet przed nami, czyli no my jesteśmy traktowani jako intruz, tak? To jest dla mnie dziwne. No w tej chwili chcemy
Ale czy pan próbuje na jakichś niższych szczeblach poza panem premierem, bo ja jestem przekonany, że pan premier panu odpowie wcześniej czy później, ale czy na jakichś niższych szczeblach próbuje pan prokuratorów, ministra, prokuratora generalnego, od którego należy, to znaczy zależy decyzja o wznowieniu śledztwa, czy pan jakoś jest z nimi w kontakcie?
Panie dyrektorze, byłem na spotkaniu chociażby u pana ministra Bodnara, na którym miał być, ale nie pojawił się, oddelegował jakiś tam zespół. To było trzech prokuratorów.
Naprawdę?
Ale jeśli ja słyszę, że no pan minister się niestety nie pojawił, chyba nie chciał, ale jeżeli ja słyszę od jednego z panów prokuratorów, że to są sprawy już historyczne, to wie pan, to nas zamurowało, bo to ja byłem z mecenasem Kasprzykiem, z którym razem prowadzimy fundację, bo to reprezentowaliśmy nie tylko sprawy Igora, ale jeszcze kilka innych takich przypadków. Także, no mówię, zamurowało nas bardzo mocno i to należałoby powiedzieć, że tak naprawdę sprawa dwóch wieży, czy ewentualna sprzedaż Lotosu, to już też są sprawy historyczne, więc się nie powinni tym zajmować, prawda? Tak jakby upraszczając tok rozumowania pana prokuratora.
No nie mówiąc o jakichś drobnych kradzieżach pana Ziobry ewentualnych.
No na przykład, tak.
A to tutaj jakby system nas zajmuje.
System się chroni, wie pan, sam, panie redaktorze, sam po prostu z siebie. To państwo, to wygląda tak troszeczkę jakby państwo tektorowe. Jest nieudolny, gdy trzeba zrealizować prawa pokrzywdzonego, to nie działa i ustalić prawdę.
A wie pan, jeżeli... to, że tak jest w takich normalnych sprawach, tak zwanych normalnych sprawach, to dobra, już się przyzwyczailiśmy niestety, ale akurat ta sprawa, żyliśmy tym przecież miesiącami całymi. I czy z panem Żurkiem pan się próbował kontaktować?
Byłem na spotkaniu z panem Żurkiem, była jeszcze pani prokurator Grzosek. Tak naprawdę sprawa Igora, no były deklaracje, że przyjrzą się sprawie, ale do dnia dzisiejszego nie mamy żadnego odzewu.
A to było kiedy?
Myślę, że jakieś 3,5 miesiąca temu. Mhm. Deklaracje jak zawsze są, wie pan, tylko to, bo ja może jeszcze tylko tak wrzucę informacyjnie, bo ja i tak na początku całej drogi udało mi się dostać do pana ministra Błaszczaka. Oczywiście bardzo fajna rozmowa, oczywiście przyjrzymy się sprawie, pomożemy, będziemy chcieli sprawę wyjaśniać, tylko że te deklaracje teraz się po raz kolejny kolejny minister złożył te same deklaracje, a tak naprawdę ja widzę, że my zostajemy cały czas sami. My musimy po prostu we własnym zakresie walczyć. Stąd jest właśnie nasza sprawa w Strasburgu. Jeżeli państwo sobie nie radzi i po prostu utrudnia, że tak powiem, nawet obywatelowi, czyli mówimy tutaj o nas, o rodzicach, wyjaśnienia tej sprawy, ukarania winnych, tej niepotrzebnej tak naprawdę śmierci, bo to po prostu w głowie się nie mieści, co tam się działo. Państwo umywa polskie ręce, no to jedyną naszą drogą jest Strasburg, tak?
Trzymam kciuki za Strasburg, ale prawdę mówiąc trzymam też kciuki za pana ministra Żurka, żeby dał radę, żeby był tym pierwszym ministrem, który da radę, i za pana premiera Tuska, żeby zareagował tak, żebyśmy byli z niego dumni. Ogromnie dziękuję, panie Macieju. Proszę być z nami w kontakcie, gdyby coś się działo. Maciej Stachowiak.
Dziękuję bardzo.
Był z nami ojciec Igora Stachowiaka, zamordowanego we Wrocławiu przez policję 10 lat temu. Teraz informacja, po informacjach profesor Marcin Wiącek.
Reklama.
Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
Super. Kiedy płyniemy?
Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
Tanio tutaj jest, Stokrotka.
W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Czuję, jakbym walczył z całym aparatem państwowym, powiedział przed chwilką w poranku Tok FM Maciej Stachowiak. Niedawno minęło 10 lat od śmierci jego syna Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie policji. Jego ojciec nie zamierza się poddawać i wierzy, że uda się wznowić śledztwo w tej sprawie, bo takie zapewnienia usłyszał od polityków, którzy 10 lat temu byli w opozycji, a dziś są w koalicji rządzącej.
Tylko ja chciałbym zadać pytanie, gdzie są te obietnice przedwyborcze, które rzeczywiście były, które składał pan nawet premier Tusk, że wszystkie krzywdy ludzkie zostaną naprawione, że będziemy wyjaśniali te wszystkie rzeczy.
A cały czas trwa poranek Tok FM. Za chwilę gościem będzie profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Teraz Stany Zjednoczone, Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy nakazującej nowe sankcje na Rosję oraz 8 miliardów dolarów wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników w regionie. Część dotyczyła sankcji i zobowiązuje prezydenta do nałożenia dodatkowych restrykcji na rosyjskie instytucje finansowe, wszystkie firmy sektora energetycznego i wydobywczego, koncern Rosatom oraz podmioty ułatwiające dostawy broni z Korei Północnej. Do przyjęcia prawa potrzebne jest wciąż przegłosowanie przez Senat, gdzie los projektu jest niepewny. Polskie jeziora i sztuczne zbiorniki wodne wyzychają problem problem dotyczy wielu regionów, w tym Wielkopolski, Małopolski, Kujaw czy Warmii i Mazur. Zdaniem naukowców proces wysychania jezior będzie postępował. Winne są zmiany klimatu, wieloletnia susza i sam człowiek, mówiła w TOK FM Katarzyna Czupryniak, WWF Polska.
Coraz więcej jezior, tych prawdziwych, naturalnych jezior, wysycha, czy też obniża się im bardzo stan wód, a za tym obniżeniem poziomu wody idzie również niestety pogorszenie jakości i zwiększone ryzyko na przykład zakwitów sinic. Wysychanie jezior jest skutkiem nałożenia się czynników takich jak po pierwsze zmiana klimatu, ale z drugiej strony również regulacje rzek i intensywne melioracje odwadniające, które doprowadziły do tego, że w całym kraju spadły nam poziomy wód gruntowych.
A niektóre jeziora z powodu działalności człowieka już trwale zniknęły z polskiego krajobrazu. Szacuje się, że w ciągu 50 lat było nam ponad 2000 różnej wielkości jezior polodowcowych. Norweski operator gier liczbowych, czyli odpowiednik polskiego Lotto, padł ofiarą dwóch cyberataków w ciągu 24 godzin. W wyniku działań hakerskich niektóre z usług musiały zostać wyłączone. W obu przypadkach miało dojść do zdarzeń DDoS, polegających na umyślnym przeciążeniu serwerów firmy ogromną liczbą połączeń. Do tej pory firma nie wie, kto mógł stać za atakami. Kolejne informacje w TOK FM o 8. Teraz pogoda. Dużo chmur i deszczu w całym kraju, burze także na Mazowszu i na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, 16-17 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24-25 stopni na ziemi łódzkiej, Mazowszu, Małopolsce i ścianie wschodniej.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam, ponownie Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM. 43 minuty. Po siódmej mamy już połączenie z panem profesorem Marcinem Wiązkiem, rzecznikiem praw obywatelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Półtora miesiąca panu zostało w tej roli. Jeżeli Sejm się wyrobi z wybraniem pańskiego następcy lub następczyni w tym czasie i za chwilę do tego pewnie przejdziemy, ale chciałem zacząć od sprawy pana Igora Stachowiaka, przypomnianej przez jego ojca Macieja Stachowiaka przed chwilą w rozmowie z TOK FM. Posłuchajmy.
Ale pani doktor Rydzewska-Dudek wyraźnie wskazała, że Igor został uduszony. Podpierając się opinią pani doktor, jeszcze dziennikarz dodatkowo, wysyłając ten materiał, zapytał kolejnego biegłego i on anonimowo, ale potwierdził jej jakby opinię.
Wstrząsające oświadczenie, muszę powiedzieć. No, pomijam tę opowieść o biegłych, którzy się boją oświadczyć prawdę, bo boję się, że nie dostaną potem zleceń. To coś mówi o polskim wymiarze sprawiedliwości całym, jeżeli rzeczywiście tak jest. Ale chciałem pana zapytać o teraz konkretnie o sprawę Igora Stachowiaka. W 23 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację, jak w tej sprawie pańskiego poprzednika, pana Bodnara, jako całkowicie niezasadną. Co jeszcze można dziś zrobić w tej sprawie, żeby to wyjaśnić i żeby te zbrodnie ukarać w sposób, który no, odpowiada naszemu poczuciu sprawiedliwości?
Tu rzeczywiście ta sprawa została rozstrzygnięta w taki sposób dosyć kontrowersyjny, bo doszło do skazań tych funkcjonariuszy.
Od dwóch do dwóch i pół roku.
Natomiast to były wyroki skazujące za przekroczenie uprawnień, znęcanie się, a nie za pozbawienie życia. I rzeczywiście
czyli to był taki wyrok, jaki policjant na przykład mógłby dostać, gdyby niepotrzebnie uderzył kogoś pałką, jak rozumiem.
No w pewnym sensie tak. Znaczy, no, znęcanie się wymaga jednak bardziej intensywnego życia świadków przymusu, ale no, w każdym razie, o ile mi wiadomo, zresztą z tej rozmowy, którą pan redaktor odbył przed chwilą, wynika, że pojawiły się pewne nowe ekspertyzy dotyczące przyczyny śmierci pana Igora Stachowiaka i to w tej chwili prokuratura jest instytucją, która powinna to przeanalizować i podjąć decyzję, bo no, możliwe jest wznowienie śledztwa z prawnego punktu widzenia. Od kilku lat też toczy się postępowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w tej sprawie, więc zapewne też za jakiś czas możemy się spodziewać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym pojawił się zarzut naruszenia prawa do życia, naruszenia wolności od tortur i nieludzkiego traktowania.
I co z takiego wyroku może wynikać, panie profesorze? Znaczy w sensie praktycznym, czy on może na przykład nakazać coś polskim władzom, czy tylko zadośćuczynienie przesądzić? Znaczy,
też dużo będzie potem od treści tego wyroku zależało. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka może stwierdzić, że zostało przeprowadzone nierzetelne śledztwo w tej sprawie. I zdarzały się takie orzeczenia, w których padał zarzut, iż władza danego kraju nie wywiązała się w odpowiedni sposób z przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci człowieka i wówczas po stwierdzeniu tego typu zasadności tego typu zarzutu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka istnieje, jest to przyczyna, która może skłonić prokuraturę do wznowienia tego postępowania. Zwłaszcza, że...
Ale nie może zobowiązać, jak rozumiem. Może tylko prosić czy sugerować.
Znaczy zobowiązać. Jest to bardzo silny argument prawny, który również przemawia za zasadnością tego takiego wznowienia wówczas, jeżeli taki zarzut by się potwierdził w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, bo nowy dowód, jeżeli w sprawie pojawia się nowy dowód, to nowy dowód, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozstrzygnięcia, jest przyczyną prawną wznowienia postępowania. A jak rozumiem, tutaj mamy do czynienia z nową opinią biegłych, która... która wprost wskazuje, że Igor Stachowiec został uduszony, czyli że nie, bo przyczyną śmierci, przypomnijmy, wedle prawomocnego orzeczenia sądu, nie było uduszenie, tylko były pewne...
kombinacja czynników, tym nadzwyczajne pobudzenie.
Związanych ze stanem zdrowia, natomiast nie było wprost przyczyną spowodowania śmierci przez funkcjonariuszy, którzy znęcali się nad Igorem Stachowiakiem. I w związku z tym taka opinia może rzeczywiście stanowić podstawę do wznowienia tego śledztwa, ale to prokuratura to jest w stanie ocenić w sposób obiektywny.
Czy pan myśli, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się przyłączyć teraz do tej sprawy?
Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma kompetencji do tego, żeby się przyłączać do tej sprawy. Obawiam się, bo tu mamy do czynienia z zamkniętym postępowaniem karnym na chwilę obecną. Rzecznik Praw Obywatelskich, mój poprzednik, złożył kasację w tej sprawie, która została oddalona. I na chwilę obecną Rzecznik Praw Obywatelskich nie posiada kompetencji do tego, żeby przystąpić do takiego postępowania, nawet wznowieniowego, czy postępowania przygotowawczego. Więc tutaj niestety nie mamy dostępu do akt tej sprawy, bo abyśmy mogli przeanalizować te zarzuty i choćby tę opinię, która tu się pojawiła, to musielibyśmy mieć dostęp do akt sprawy.
A dlaczego nie macie?
Do akt sprawy rzecznik nie ma, bo ustawa tego nie dopuszcza.
To co pan może zrobić, panie rzeczniku?
Ustawa tego nie dopuszcza. Mogę co najwyżej zapytać się prokuratury, co ma zamiar z tym zrobić, tak? Natomiast gdy chodzi o przedstawienie analizy prawnej, a taka analiza prawna została przedstawiona już przez mojego poprzednika na etapie kasacji do Sądu Najwyższego, która była wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta kasacja została oddalona. No i w tej chwili wszystko leży w rękach prokuratury. Ewentualnie zakładam, że w pewnym momencie dojdzie do wydania wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i zobaczymy, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka oceni zasadność tych zarzutów, które zostały postawione.
Możemy czekać jeszcze długo. Wyroki w europejskich trybunałach czasem zapadają po wielu, wielu, wielu latach. Ten horyzont bywa, że sięga dekady. Ale rozumiem, że jedynym adresem dziś, żeby ta sprawa wróciła przed wymiar sprawiedliwości, jest minister Żurek, sędzia Żurek, jako prokurator generalny. Czy tak?
Prokuratura. Generalnie prokuratura jako instytucja, tak, to jest instytucja, która może w tej chwili spowodować wznowienie śledztwa.
Ja rozumiem, że pan chciałby zapytać prokuraturę, czy prokuratora generalnego, bo to pewnie jest pański partner korespondencyjny, co zamierza w tej sprawie?
Ja myślę, że tak, rozważę tego typu wystąpienie, zwłaszcza po wysłuchaniu dzisiejszego wywiadu.
Bardzo dziękuję. Jak powiedziałem, 23 lipca, czyli za półtora miesiąca, kończy się pańska kadencja. Ma pan poczucie, że ją pan spędził, wykorzystał owocnie, że udało się poprawić stan praw obywatelskich? No, na przykład obywatel zwykły versus policjant, albo obywatel zwykły versus władza?
Tak, ja mam przekonanie, że przez te 5 lat udało się pokazać władzy te standardy, które powinny respektować. Udało się zasygnalizować bardzo wiele problemów o charakterze generalnym, ale też udało się bardzo wiele spraw indywidualnych rozstrzygnąć. Myśmy wnieśli setki środków odwoławczych w różnego rodzaju postępowaniach i znaczna część, większość nawet tych środków odwoławczych była uwzględnionych przez sądy. Natomiast podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest pokazanie pewnych standardów, do których należy dostosować przepisy prawa, do których należy dostosować praktykę działania władzy publicznej. I ja takie standardy od wielu lat, od początku mojej kadencji pokazuję i to jest zasadniczą rolą Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze takiej władzy sądowniczej, w obszarze traktowania migrantów, uchodźców, w obszarze funkcjonowania...
No z tym jest coraz gorzej. Z miesiąca na miesiąc, prawda? Traktowanie uchodźców, migrantów, na granicy zwłaszcza, sytuacja w obozach, w których oni są...
To prawda. To jest w 2021 roku, kiedy ja zostałem Rzecznikiem Praw Obywatelskich w lipcu, w sierpniu rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, więc z tego powodu można powiedzieć, że moja 5-letnia kadencja to był jeden z najważniejszych problemów, którym ja i moje biuro zajmowaliśmy się, czyli te nowe wyzwania związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Potem w roku 2022 doszło do agresji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie również pojawiły się problemy wynikające z niespotykanego dotąd napływu uchodźców do naszego kraju. I ja myślę, że w tej chwili jest naprawdę bardzo wiele do zrobienia, bo o ile myśmy pokazywali od samego początku 2021 roku pewne standardy, czyli problemy pushbacków na granicy polsko-białoruskiej i niewłaściwego traktowania migrantów, to niestety muszę powiedzieć, że z prawnego punktu widzenia sytuacja nie zmieniła się. Mamy do czynienia z obowiązywaniem cały czas tych samych przepisów. Co więcej, doszło do uchwalenia w ubiegłym roku ustawy o tak zwanym zawieszeniu prawa do azylu. No, stan prawny, który mamy w tej chwili dotyczący praw uchodźców, praw migrantów, jest nie do pogodzenia moim zdaniem ze standardami, jakie Polskę wiążą, wynikającymi z konstytucji, z traktatów.
No tak, ale dlaczego nie jesteśmy w stanie? Bo wcześniej mieliśmy rząd, który lekceważył konstytucję ostentacyjnie, prawda? Dziś mamy rząd, który ostentacyjnie broni konstytucji, jednocześnie jej nie przestrzegając. I co możemy z tym zrobić, panie rzeczniku?
Należy tłumaczyć moim zdaniem władzy, że w imię bezpieczeństwa państwa, w imię bezpieczeństwa publicznego można ograniczać wolności i prawa człowieka, ale należy to czynić z zachowaniem pewnych proporcji. Należy to czynić w taki sposób, aby rozwiązanie, które się wprowadza, nie szło za daleko. Problemy należy rozwiązywać w sposób proporcjonalny, a nie w taki sposób, jak uczyniono to w ubiegłym roku tą ustawą, na przykład, tak? Czyli generalnym zakazem, poza wyjątkami tak zwanych grup wrażliwych, ubiegania się w Polsce o status uchodźcy, gdy chodzi o osoby, które przekroczyły granicę polsko-białoruską. Ja uważam, że często w działalności władzy, każdej władzy, brakuje proporcjonalności. Dostrzega się problem i problem rozwiązuje się grubym cięciem, a należy użyć, że tak powiem, skalpela do tego, aby problem rozwiązać w sposób godzący pewne wartości. I przekroczeniem proporcjonalności w czasie tak rozumianej jest ustawa o zawieszeniu prawa do azylu, są obowiązujące w dalszym ciągu przepisy ustaw, rozporządzeń o tak zwanych służbach, czyli zawieszeniu do granicy bez procedury. I tutaj też czekamy na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które zapewne zapadnie niebawem, bo już długo trwa ta procedura, która określi standardy, czy podkreśli ponownie, zakładam, standardy traktowania uchodźców, bo one wynikają z pewnych już z traktatów, którymi Polska jest związana, z orzecznictwa dotychczasowego europejskich trybunałów. Więcej proporcjonalności potrzeba działań władzy i ja to też podkreślam przy każdej innej okazji, bo bardzo wiele jest takich płaszczyzn, w których możemy dostrzec rozwiązanie problemu pewnego w sposób nadmiernie intensywny z punktu widzenia ochrony wolności praw jednostek i to jest obowiązkiem rzecznika praw obywatelskich, żeby pokazywać tę proporcjonalność władzy.
I co władza na to?
A władza bardzo różnie, bo muszę powiedzieć, że duża część moich wystąpień czy moich poprzedników spotyka się ze zrozumieniem. Natomiast niewątpliwie również pewne postulaty polityczne, które są realizowane przez każdy rząd i każdą większość parlamentarną, niekiedy przeważają. I tu muszę powiedzieć, że gdy chodzi o sytuację migrantów, to te standardy, które my pokazujemy, w dalszym ciągu oczekujemy na ich zrozumienie przez władze za tym powinny pójść zmiany prawne. Proszę też zobaczyć na sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw uchodźców. Tu tak samo krzyczą, apelują.
Mówimy o tym nieustannie. I nic. Wołanie na puszczy. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, był z nami. Ogromnie dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
I trzymał kciuki za te ostatnie 6 tygodni. Teraz
bardzo
informacje,
dziękuję.
A za chwilę profesor Andrzej Szeptycki.
Reklama.
Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Wybierz studia na